Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli o kościele średniowiecza. I zgodnie z planem dzisiaj omówimy sobie tematykę koronacji królewskiej. Bo jak wiemy, mamy w tym roku wielki jubileuszowy rok tysiąclecia pierwszej polskiej koronacji Bolesława Chrobrego. No i Mieszka II, bo oni się koronowali w tym samym roku. I właśnie od Bolesława Chrobrego zaczniemy sobie ten dzisiejszy wywód, ponieważ musimy stworzyć sobie pewien kontekst epoki. Co wiemy, czego nie wiemy, żeby przejść bezpośrednio do tego, jak koronacja wyglądała według ksiąg liturgicznych. Ze źródeł pisanych wiemy, że Bolesław Chrobry koronował się w okolicach Wielkanocy 1025 roku. Nie nacieszył się tą koroną zbyt długo, ponieważ już w czerwcu zakonnice z Kwedlinburga podają informację, że Bolesław koronował się na króla, po czym umarł. I to tyle z całego królowania. Aczkolwiek starania Bolesława Chrobrego o koronę to proces znacznie dłuższy i znacznie bardziej skomplikowany. Niektórzy upatrują początków tej koronacji już w 1000 roku, kiedy podczas zjazdu gnieźnieńskiego cesarz Otton III założył swój cesarski diadem na głowę Bolesława Chrobrego. Jednak z tego, co później Państwo usłyszycie odnośnie samej koronacji, będzie wiadomo, że nie można tego gestu postrzegać jako faktycznej koronacji królewskiej. Oczywiście Ottonowi III i jego mentorowi, papieżowi Sylwestrowi II, nie można odmówić dobrej woli w stosunku do Bolesława Chrobrego. Jest zachowany pewien list, który trafił na Węgry. Trafił on tam razem z koroną, którą właśnie papież i cesarz przeznaczyli pierwotnie dla Bolesława Chrobrego, aczkolwiek w ramach dyplomatycznej polityki trafiła ona najpierw na Węgry. Później niestety umarł najpierw Otton III, później umarł papież Sylwester II, no i władzę w Rzeszy, w cesarstwie przejęła frakcja nieprzychylna Bolesławowi Chrobremu, czyli cesarz Henryk II. I od tego momentu rozpoczął się prawie 25-letni proces walki o koronę. Chrobremu cały czas z tyłu głowy ten temat bardzo mocno siedział, bardzo go angażował. Aspiracje królewskie Bolesława Chrobrego widać chociażby po emisjach monet, które bił. I tutaj już nie poruszamy najstarszej polskiej monety, która pochodzi z Rajskowa, podkaliskiego Rajskowa, z tak zwanego skarbu z Rajskowa. To jest Chrobry ze strzałą tak zwany, czy też denar Chrobrego ze strzałą, z napisem imienia księcia Bolislaus. Jednak taką monetą, która już bardzo precyzyjnie pokazuje aspiracje królewskie, a na pewno wyższe niż książęcej władzy Bolesława Chrobrego, to jest ten słynny Princes Polonie, czyli moneta z ptaszkiem na rewersie. Tytuł Princes, czy to jest skrócona wersja słowa Princeps, to taki książę książąt troszeczkę, coś ponad Dux, ale jeszcze nie Rex. Absolutnie do rzadkości należy też denar Bolesława, który był tytułowany jako Rex i jest to denar przedkoronacyjny, mniej więcej po 1018 roku do 1020, tak się go datuje. I jest to pewnego rodzaju ewenement, ponieważ sam Bolesław Chrobry nie był wtedy jeszcze koronowanym królem, ale już monety opisywane jako król miał emitować. W tym żmudnym procesie walk o koronę, starań o tę koronę, dopiero w roku 1025 po śmierci swojego największego adwersarza Henryka II, Bolesław Chrobry, korzystając z faktu, że jego stosunkowo młode na arenie chrześcijańskich państw Europy państwo posiada arcybiskupstwo z biskupem metropolitą, posiada relikwie świętego, postanowił po tę koronę sięgnąć. I został koronowany zgodnie z władzą kościelną, czyli ani papież, który obecnie urzędował, ani żaden następny papież, nikt z nich nie podważył słuszności koronacji Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry był niezwykle świadomy konieczności tej koronacji, żeby dało się utrzymać ciągłość państwowości, nad którą tak skrupulatnie pracował. Był również świadomy tego, że korona musi mieć sukcesję. Tego też względu, zaraz po jego śmierci, w tym 1025 roku, koronowany został Mieszko II, który był królem już takim typowym, można powiedzieć, od dzieciństwa przygotowanym do przejęcia władzy. Był bardzo wszechstronnie wykształcony jak na tamten czas. Posługiwał się łaciną, greką. I akurat Mieszko II jest tym władcą, którego mamy wyobrażonego bezpośrednio na miniaturze średniowiecznej. Jest to ilustracja z kodeksu Matyldy, tak zwana strona dedykacyjna, gdzie księżna niemiecka Matylda właśnie trunującemu Mieszkowi II wręcza księgę. Wręcza właśnie księgę, którą mu ofiaruje. To jest tak zwany kodeks Matyldy, czyli nic innego niż księga obrzędów liturgicznych. I właśnie przez księgę obrzędów liturgicznych możemy bezpośrednio przejść do zagadnienia, jakim jest ryt koronacyjny. W przypadku Bolesława Chrobrego, jak i zresztą Mieszka II, nie mamy praktycznie żadnych źródeł pisanych opowiadających nam, w jaki sposób mogły przebiegać ich koronacje. Co gorsza, nie mamy nawet źródeł historycznych opisujących koronacje równolegle im panujących władców europejskich, choćby tego Henryka II, który był koronowany, a później koronowany na cesarza Cesarstwa Niemieckiego. W związku z tym nie posiadamy zbyt wielu analogii, żeby móc w pełni wyobrazić sobie, a przynajmniej właściwie wyobrazić sobie koronacji Chrobrego. Możemy jedynie bazować na pewnych standardach tej epoki i uzupełniać to o wyobraźnię, co w niektórych momentach przyjmuje formy wręcz karykaturalne, ale może o tym wspomnimy sobie na końcu, o tym, czego się przy koronacji Chrobrego robić nie powinno. Zaś o tym, co się podczas koronacji robić powinno, mówią nam niemal wszystkie pontyfikały, czyli księgi liturgiczne dedykowane dla biskupów i arcybiskupów, opisujące w szczegółach odprawianie niektórych obrzędów, rytów, ceremoniałów. Jako przykłady z Polski możemy podać chociażby pontyfikał płocki, możemy podać pontyfikał nieco późniejszy biskupów poznańskich z końca XIII wieku. Nadal są to źródła wczesno-średniowieczne, które standaryzują nam przeprowadzanie ceremoniałów w okresie, tak nazwijmy to, romańskim. Zawieranie opisów koronacyjnych w pontyfikałach było rzeczą niezwykle ważną, ponieważ mogło zdarzyć się tak, że niektórzy arcybiskupi koronowali kilku królów w ciągu swojego życia i swojego pontyfikatu. Takim przykładem może być na przykład niemiecki arcybiskup Siegfried von Epstein, który w ciągu swojego panowania koronował dwóch królów, co kazał uwiecznić na swojej bardzo ozdobnej płycie nagrobnej. Z drugiej strony, na ziemiach Polski mamy taki bardzo długi okres bezkoronacyjny pomiędzy rokiem 1076, kiedy koronowany był Bolesław Śmiały, a 1295, kiedy koronację miał Przemysł II. Daje nam to okres 219 lat bez żadnej koronacji, no co, jak się domyślamy, przekłada się na okres sprawowania władzy przez prawie kilkudziesięciu arcybiskupów gnieźnieńskich. Jednakże dzięki informacjom zawartym w pontyfikałom, często nawet ilustrowanym miniaturami, arcybiskupi, którzy nigdy do tej pory nie mieli okazji koronować władcy, mieli możliwość zapoznać się z tą procedurą i odtworzyć ją w ten sam sposób niemalże w każdym miejscu chrześcijańskiego świata tamtej epoki. I dzięki takim pontyfikałom wiemy mniej więcej, jak ta koronacja mogła wyglądać. Obrządek zaczynał się w katedrze. W czasie, gdy chór intonować miał litanie do wszystkich świętych, wprowadzany był kandydat na króla, czyli władca. W białej koszuli, prosto ubrany, był kładziony krzyżem przed ołtarzem. Chór cały czas śpiewał. W międzyczasie ze skarbca katedralnego przenoszone były święte oleje, a następnie regalia w całej uroczystej procesji. Ostatecznie arcybiskup podchodził do władcy, podnosił go z pozycji leżącej i następowało to, co świadczyło o koronacji samej w sobie, to znaczy namaszczenie. Sakra królewska, namaszczenie olejami stanowiło króla tak naprawdę, nie samo założenie korony. Namaszczona była głowa, pierś, dłonie, no i czasami również kark panującego. Arcybiskup wykonywał na tych częściach znak krzyża. Następną czynnością, podczas gdy król, jeszcze nie koronowany, ale już namaszczony, klęczał, było wręczenie pierścienia i ta scena również widoczna jest na miniaturach średniowiecznych. Po wręczeniu pierścienia król podnoszony był do pozycji stojącej i wówczas arcybiskup w asyście biskupów zakładali na niego królewskie szaty, czyli królewską dalmatykę, czyli ten element stroju, który łączy w sobie elementy stroju liturgicznego i stroju koronacyjnego właśnie. Następnie na ramiona księcia zakładany był płaszcz, po czym wręczany był mu miecz jako symbol władzy świeckiej. Tak wyposażony władca ponownie klękał przed arcybiskupem, I w tym momencie wręczane były mu regalia. Z regaliami sprawa ma się w ten sposób, że tym najstarszym i podstawowym elementem wyposażenia królewskiego jest oczywiście najbardziej znana korona. Ale korona zakładana była na końcu. W pierwszej kolejności wręczane było berło. Następnie jabłko. Jabłko pojawia się w XII wieku mniej więcej w wyposażeniu królewskim. Polskim królem, który jako pierwszy dostał jabłko, był Przemysł II. I na samym końcu właśnie zakładana jest korona. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o koronie Bolesława Chrobrego, ponieważ bardzo mało, a w sumie nic o niej nie wiadomo. Zakłada się, że mogła być wykonana w warsztatach lokalnych. Jest również hipoteza, która całkiem słusznie wskazuje na to, że korona, w której wyobrażony został Mieszko II na swoim wizerunku w kodeksie Matyldy, może być tą samą koroną, którą był koronowany Chrobry. Ta ciągłość właśnie regaliów, przekazywanie ich było tutaj znamienne. Oczywiście nie zachowały się te korony do naszych czasów. Mieszko II musiał zrzec się korony cesarzowi Konradowi II i od tamtej pory te regalia nam giną. Na koronację Bolesława Śmiałego były wykonywane kolejne regalia, na koronację Przemysła II następne, te z kolei przejęli władcy czescy. Z tego względu Władysław Łokietek był już koronowany kolejną polską koroną. Ta korona, nazywana też koroną Kazimierza Wielkiego, ponieważ w XIX wieku została wyjęta z grobu tego króla, no również nie doczekała się szczęśliwego końca, ponieważ według podań historycznych została przetopiona przez Prusaków. Zachowały się jedynie rysunki i opisy koloru kamieni wykonane przez Jana Matejkę. Po dokonaniu aktu koronacji władca miał jeszcze w obowiązku wygłosić pewnego rodzaju orędzie do swojego ludu, do poddanych, gdzie zobowiązywał się do bronienia ich przed zagrożeniem, do tego, żeby żyło im się lepiej w tym królestwie. I na początku wspomniałem jeszcze, że w tym jubileuszowym roku koronacyjnym będzie można spotkać pewnie wiele błędów rzeczowych, które pojawiają się w czasie rekonstruowanych ceremonii koronacyjnych. Jako takie kluczowe wskazuje się kilka elementów obecnych w tle, aczkolwiek nie powiązanych bezpośrednio z postacią Bolesława Chrobrego. Takim elementem na przykład będzie szczerbiec, miecz koronacyjny królów Polski. Według legendy szczerbca Bolesław Chrobry miał uderzyć nim złotą bramę wjeżdżając do Kijowa. Problem jednak jest podwójnej natury. Po pierwsze, kiedy Bolesław Chrobry wjeżdżał do Kijowa, nie było tam jeszcze złotej bramy, a po drugie, szczerbiec typologicznie jako miecz datowany jest na XIII wiek i do tego jeszcze drugą połowę. Elementem zaś bliższym czasom Chrobrego, ale również trudnym do uzasadnienia, jest kopia włóczni świętego Maurycego, którą otrzymał Bolesław Chrobry od Ottona III w charakterze relikwii. Aczkolwiek relikwie nie wliczane były w skład regaliów i nawet władcy cesarstwa niemieckiego w czasie, kiedy byli koronowani na cesarzy, nie używali świętej włóczni jako żadnego atrybutu. Ona mogła znajdować się w obrębie, ale na ten temat nie ma żadnych poświadczonych źródeł historycznych. Jeśli będą Państwo zainteresowani zobaczeniem rekonstrukcji obrzędu koronacyjnego, aczkolwiek nie bezpośrednio Bolesława Chrobrego, tylko odtworzonego na podstawie pontyfikałów właśnie, to już teraz mogę zaprosić Was na 30. jarmark archeologiczny do rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu, gdzie w dniach 2, 3 i 4 maja będziemy świętować ten wielki jubileusz zarówno Kaliskiego Jarmarku, jak i oczywiście tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski. W dniach 3-4 będzie tam odbywać się również inscenizacja, która będzie miała za zadanie przybliżyć ten ryt koronacyjny w sposób bardziej bezpośredni, ale za to bardzo wierny źródłowo. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia za miesiąc, chociaż z tego co wiem, jeszcze mamy słyszeć się na antenie Radia Rodzina właśnie w związku z tym 30. jarmarkiem archeologicznym, ponieważ Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej objęła patronatem medialnym to wydarzenie, także jeszcze do tego tematu będziemy powracać. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia. Zapraszam za miesiąc.